Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. W dniu 21 września odbyła się zorganizowana przez Akademicki Klub Obywatelski sesja klimatyczna, bardzo ważna, gdyż postawiła ona problem tak zwanego globalnego ocieplenia w takim realistycznym świetle. Uczestnikami tej sesji byli obecni tutaj w studio pani minister Jadwiga Emilewicz.
Dzień dobry, witam Państwa.
I pan profesor Wojciech Stankowski.
Dzień dobry.
Pani minister Jadwiga Emilewicz jest ministrem przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jest to nowo powołany resort. Przygotowując ten program, rzuciłem okiem na biografię zawodową i naukową pani minister i jest imponująca.
Dziękuję
a pani
bardzo.
Minister jest bardzo młoda.
Nie, to tylko dobre geny, panie redaktorze.
Profesor Stankowski to geograf zajmujący się geomorfologią, paleogeografią, geologią glacjalną. Były prorektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, zatem poważna persona.
Dziękuję bardzo, ale to jest nadmierna taka dobra opinia.
Wsią rzeczy, przygotowując się do programu, przyjrzałem tutaj dorobek i publikacje pana profesora i potwierdzam właśnie tę rzetelność i klasę naukową. Problem tak zwanego efektu cieplarnianego ma ogromne konsekwencje polityczne, dlatego panuje wokół niego gigantyczne zamieszanie. No, stał się też elementem wojny ideologicznej w Europie i na świecie. Jak jest z tym efektem rzeczywistości? Czy jest faktem? Co jest jego przyczyną? Człowiek czy przyroda? Panie profesorze.
No więc zacznijmy od tego, że efekt cieplarniany jest przedstawiany jako coś negatywnego, a to jest ogromny pozytyw. Bo gdyby nie efekt cieplarniany na Ziemi, to mielibyśmy temperaturowe warunki takie jak na Księżycu. To znaczy podczas nocy byłoby minus 160 stopni, a podczas dnia byłoby mniej więcej plus 120 stopni.
No tak, panie profesorze, tak, ale mówię, no są takie głosy, które mówią, że planeta ginie, że koniec świata się zbliża. Dramatyczne głosy, tutaj dzieci w postaci chociażby Grety Thunberg wzywa się ona wzywa do walki właśnie z ociepleniem klimatu. Nie wpadajmy w paranoję, tak, jednym słowem.
Tak, no ale ten efekt cieplarniany, on się cechuje tym, że ma zmiany natężenia, zdecydowane zmiany natężenia. I tak było w przeszłości geologicznej i tak jest współcześnie. Oczywiście dzisiejsze fluktuacje, ja może podam tylko przykład ostatniego 1000 lat. 1000 lat temu było tutaj cieplej, na Ziemi raz bardziej wilgotno, raz bardziej sucho. Mniej więcej od 1300 do 1800 było wyraźne oziębienie, tak zwane Little Ice Age, mała epoka lodowa. Lodowce się rozwinęły ogromnie, poziom wody oceanu się obniżył, a mniej więcej od 1840-1850 nastąpiła wyraźna tendencja ocieplenia i ona trwa do chwili obecnej. I człowiek w tej chwili w jakimś stopniu wpływa na to, ale od razu powiedzmy, z punktu widzenia nauk o Ziemi, ten wpływ człowieka to jest mniej więcej 15% w stosunku do całości zmian. Także efekt cieplarniany, tego nie można negować, że on istnieje, że ocieplenie ma miejsce, ale to nie jest tylko wynik dwutlenku węgla, który nie wiadomo dlaczego został wyeksponowany. Największym gazem cieplarnianym nie jest dwutlenek węgla, tylko para wodna i kropelki wody zawarte w chmurach. One stanowią około 70% o wartości tego efektu cieplarnianego. Dwutlenek węgla to jest około 20 z kawałkiem. I wreszcie metan, który to jest około 7%. Ten metan jest może nawet groźniejszy aniżeli dwutlenek węgla.
I znajduje też odzwierciedlenie metan coraz głośniej w tych restrykcyjnych politykach klimatycznych. Prawda?
Tak, no w tej chwili to się zrobiło, przepraszam, że to powiem, ale to się zrobiła bardziej sprawa, tak mnie się wydaje, jestem o tym przekonany, gospodarczo-polityczna, a nie przyrodnicza.
Fałszowaną też wiedzę naukową do nacisków politycznych.
To możemy oddzielimy dwa elementy i też ta moja aktywność i zajmowanie się ewentualnie próbą dostarczenia taniego i w miarę czystego prądu dla mieszkańców i dla odbiorcy indywidualnego i dla małego, średniego przedsiębiorcy nie jest wprost efektem konsekwencji tego, czy efekt cieplarniany, podnoszenie się temperatury na ziemi jest powodowane wzrostem emisji CO2, czy też nie, tylko jest pewną konsekwencją polityki klimatycznej europejskiej, która ma konsekwencje, tak jak pan profesor powiedział, bardzo wyraźne konsekwencje gospodarcze. Ale też i drugi ważny, nie mniej istotny element, no to jeśli zgodzimy się, tak jak powiedział pan profesor, opierając się na danych rzetelnych, że ten efekt wpływu człowieka w stosunku jest, ale on w stosunku do procesów naturalnych, powiedzmy, jest zdecydowanie mniejszy, no to jednak jakość powietrza w miastach jest wprost skorelowana z tym, czym palimy w piecach oraz jakimi samochodami jeździmy, prawda? No to tutaj tutaj sporu nie ma. To jest chyba absolutnie jasne, więc to, że chcemy, żeby powinno nam zależeć i tutaj, i to nie jest kwestia ideologiczna, żeby po pierwsze z kominów przemysłowych nie wypadało coś, co następnie wdychamy do płuc, a następnie z kominów domów jednorodzinnych, a następnie z samochodów, żebyśmy po prostu dali radę żyć. Bo to są, tak jak powiedziałam, dowody jasne, to są te elementy, które podajemy. Szacujemy, że rok do roku w Polsce między 40 a 46 tysięcy osób umiera z powodu fatalnej jakości powietrza. I to rzeczywiście widzimy. Wzrost zachorowań na astmę u dzieci, zwłaszcza w miastach. POHD, czyli POHP, przewlekła obturacyjna choroba płuc, to są efekty jednak zanieczyszczenia powietrza. I teraz jakby wracając do pytania pana redaktora, to jakie ma to przełożenie na politykę publiczną, gospodarczą i czy jest elementem ideologizacji? No, to, że pewne grupy polityczne zwracały uwagę gdzieś na przełomie lat 60., 70., no głównie powiedzmy ruchy lewicowe, prawda, które wybiły to wysoko na sztandar swój polityczny i to weszło do agendy politycznej i wspólnot międzynarodowych, to widzimy. Natomiast ja powiedziałabym tak, kiedy ja odwołuję się i mówię o tym, że warto propagować, nie wiem, odnawialne źródła energii, to mówię, że nie dajmy sobie ukraść, mówimy, środowiska prawicowe, nie dajmy sobie ukraść odpowiedzialnego podejścia do środowiska lewicy, dlatego że lewica wybiła to na sztandary i nie osiągnęła żadnych skutków. My mówimy o tym odprawnym podejściu, stawiając
się w centrum. Jest taki mit, że lewica tylko zajmuje się problemami ekologicznymi.
Z gruntu nieprawdziwe, bo ja wielokrotnie powtarzam, że takie najbardziej ekologiczne przesłanie dotyczące wykładni, co to znaczy czyńcie sobie ziemię poddaną, w latach 80. na jednym ze swoich listów napisał Jan Paweł II. Także, a jeśli chcemy zejść z nauczania społecznego kościoła, to opublikowana kilka lat temu wybitna książka brytyjskiego konserwatysty Scrutona, Zielony konserwatyzm, to także pokazuje, że jeśli my na serio chcemy się wykształcić w sobie odpowiedzialne podejście do eksploatacji ziemi, to tak naprawdę w gruncie rzeczy ma gdzieś tam właśnie korzenie głęboko republikańskie, konserwatywne. Ale nie spierając się teraz o korzenie tego myślenia, z całą pewnością mamy do czynienia z konsekwencjami gospodarczymi, bo jeśli to Polska jest członkiem Unii Europejskiej, mamy europejską politykę klimatyczną przyjętą i pewne zobowiązania z niej wynikające, nie znaczy, że nie powinniśmy o nich dyskutować. I tę dyskusję tak naprawdę pan premier bardzo mocno zaznaczył na Radzie Europejskiej pod koniec czerwca. No ale ona ma pewne konsekwencje finansowe. No cały system ETS, czyli system handlu emisjami.
O tym mówić.
To jest
to
czymś,
nie jest problem ekologiczny, tylko gospodarczo-polityczny.
On kształtuje tak naprawdę poziom konkurencyjności gospodarki. I my zaczynamy dzisiaj o tym mówić, że jeżeli przyjmujemy takie założenia jak system ETS, to czy to znaczy, że chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, że w Europie nie będzie chód, że w Europie, ponieważ nie ma innej technologii dzisiaj jeszcze ciągle wytwarzania stali niż ta opracowana w XIX wieku, po prostu nie ma innej. No, trzeba palić koks i wytwarzać odpowiednio wysoką temperaturę po to, aby przetapiać rudę. Nie ma innej technologii. No więc czy skazujemy się zatem, czy chcemy doprowadzić do sytuacji tak zwanego carbon leakage, czyli tej ucieczki emisyjności do państw, które dzisiaj nie przestrzegają.
Do Chin na przykład.
Ale teraz uwaga, ponieważ i takie zdanie byłoby prawdziwe 5-6 lat temu, ale od kilku lat także Chiny, ta największa fabryka świata, przestawia się, widząc, że... widząc efekty. I to też takie, no, od takich bezpośrednich, no przecież nie musimy wspominać o tym, że jak Pekin w ubiegłym roku, chyba gdzieś w okolicach listopada czy grudnia, smog był tak gęsty, że nie było widać na metr odległości. I tam po prostu, no, Chiny są prosto zarządzanym państwem, więc zakaz poruszania się samochodami, wyłączenie wszystkich systemów, które emitowały cokolwiek. No więc Chiny robią ten wybór i ze względu na to, że widzą konsekwencje u siebie, ale też dlatego, że widzą, że produkty produkowane w tej fabryce coraz częściej klienci oczekują naklejki, tak, że wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska. Więc ten trend zaczyna być, czyli mówiąc krótko, podejście do tego, że do tego odpowiedzialnego eksploatowania, próby zmniejszania emisyjności gospodarki mogą mieć sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli te zobowiązania zostaną przyjęte wcześniej. Jakby
szeroko.
Znaczy wszędzie na ziemi. Bo jeżeli to będzie tylko selektywnie Europa, no to przypomnijmy, że Europa, a w tej Europie w ogóle Polska, odpowiada za taki niewielki promil, że mamy Indie i Stany Zjednoczone, które dzisiaj są tak naprawdę podstawowymi
emitentami. Odwołam się do takiej może archaicznej wiedzy politologicznej, jak kraje demokratyczne europejskie mają dogadać się z autorytarnym postkomunistycznymi Chinami na przykład, nie, że jest to niezwykle trudne.
Ale dlatego powiedziałam, panie redaktorze, że ta zmiana trendu następuje też w gospodarce chińskiej. Największa gigafaktor wiatrowa powstaje dzisiaj w Chinach. Tak więc ten zwrot w stronę jakby próby szukania technologii w energetyce, w źródłach energii odnawialnych, wchodzą także w te obszary dzisiaj, które jeszcze 7-10 lat temu kompletnie nie zwracały na to uwagi. Więc wydaje się, że no, przed nami Indie, prawda, przed nami Stany Zjednoczone i jakieś takie horyzontalne decyzje.
Jeśli można wejść w słowo, wydaje mi się, że to, co w tej chwili obserwujemy, to jest taka pewna jednostronne podejście wyłącznie do emisji dwutlenku węgla przy powierzchni Ziemi. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie wielkim niebezpieczeństwem jest to, co dzieje się na pograniczu troposfery i stratosfery w związku z lawinowym rozwojem ruchu lotniczego. Tego nikt nie podnosi.
A chciałam dokładnie powiedzieć, że zwróćmy uwagę, że przy ETS-ie, kiedy mówimy o emisjach komunikacyjnych, ruch samolotowy nic nie wspomina. A jeżeli mówimy o emisyjności, no to przecież to tam właśnie jest...
Ale weźmy jeszcze pod uwagę, że właśnie w tamtej strefie wysokościowej działają tak zwane jet streamy, nawet takie prądy, bardzo szybkie prądy powietrza. One tam wykonują taką sinusoidalną drogę, raz bardziej wybudowaną, raz bardziej spłaszczoną i roznoszą te zanieczyszczenia po całej Ziemi. I druga sprawa, to jest znowu coś, z czego my wszyscy korzystamy. To jest kwestia programów tak zwanych kosmicznych i satelitarnych. Byłem niedawno na wykładzie profesora Wnuka, astronoma z naszego uniwersytetu, który pokazywał i w liczbach określał, jak wygląda zanieczyszczenie tego, co się nazywa kosmosem. Ja to nazywam przeciąga kosmosu. Wydaje mi się, że tam tyka kolejna bardzo niebezpieczna bomba. I o tym też się nie mówi.
Czyli zagrożenia są, ale nie tam, gdzie diagnozują.
Sprawa jest znacznie szersza, aniżeli dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla to jest obieg węgla na Ziemi, który zawsze miał miejsce i który właściwie był podstawą życia.
Faktem jest, niezależnie od przyczyn efektu cieplarnianego, że problem energetyki, z tego co państwo mówicie, wyszedł poza arytmetykę i wszedł w temat, jako temat emocji społecznych i potrzeb społecznych. Tak? I to chyba jest dobre zjawisko.
Jeśli można tu nawiązać jeszcze do tego, co pani minister mówiła, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trzeba kierować się w stronę czystych źródeł energii, a zatem wykorzystywać niekonwencjonalne możliwości. Ja jako pracujący w geologii uważam, że znowu zaniedbano coś, co jest naprawdę potencjalnym źródłem energii. Geotermię i geotermikę. A więc ciepło rozgrzanych roztworów wewnątrz Ziemi i ciepło samych skał. Są już dzisiaj technologie, które pozwalają na wykorzystywanie tego ciepła w postaci tak zwanych elektrowni binarnych, gdzie stosuje się inne płyny, które mają temperaturę wrzenia o niższej temperaturze aniżeli woda.
Wprowadza się w głąb.
Tak. I można to ciepło wykorzystać, a ono jest w nieskończonej ilości i to jest kwestia technologii. Przepraszam, że powiem to, ale gdyby te pieniądze, które się próbuje ładować w elektrownie atomowe, zainwestować w rozwoju technologii ciepła ziemi, mielibyśmy sporo energii ciepłej i to czystej.
Tak, no zwłaszcza, że analizy właśnie geologiczne pokazują, że Polska ma te zasoby na bardzo tak, stosunkowo... No,
oczywiście nie wszędzie, ale bo Polska jest tak podzielona trochę na dwie części, północno-wschodnią o zupełnie gorszych warunkach geotermicznych, bo tam stopień geotermalny jest mniej więcej 106 stopni, a na południowo-zachodniej Polsce to jest rzęd 35, czyli że ta temperatura przyrasta wraz z głębokością znacznie szybciej.
No ale to może nie jest tak, że nie robimy zupełnie niczego, bo tutaj powiem, panie profesorze, że wraz z tym mocnym rozwojem, wsparciem podatkowym przede wszystkim, rozwoju energetyki prosumenckiej, solarnej, zgodzimy się pewnie, że ten obieg zamknięty, najlepszy w tym, tej małej, w tych małych, rozproszonych instalacjach jest wtedy bez przesyłania.
Bez przesyłu, tak.
Jest, kiedy mam słońce na dachu, elektrownię słoneczną na dachu i pompę ciepła w piwnicy.
Tak.
I no, generalnie rozwój branży związanej z pompami ciepła, to jest naprawdę początek drogi. Ja często powtarzam, że w branży, nie wiem, produkcji pieców gazowych, no to tutaj Polska nie, no, nie ma szans tak naprawdę dzisiaj konkurencyjnie, dlatego że no, nasi zachodni sąsiedzi są znacznie dalej technologicznie i tutaj próba ścigania się z nimi jest bardzo trudna, ale w zakresie rozwoju pomp ciepła, tu możemy powiedzieć jeszcze bardzo, bardzo dużo i dlatego przygotowaliśmy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ale z całą branżą kotlarską naszą, czyli tymi, którzy dzisiaj robią te tradycyjne kotły na paliwo stałe. Program, który ma być takim programem transformacyjnym dla tej branży, po to i kotlarze chętnie to chcą, znaczy najpierw jak zaczęliśmy w ogóle wprowadzać normy, standardy emisyjne dla kotłów i normy na paliwo stałe, to były trudne dyskusje z tą branżą, no ale oni też sami widzą, że już odwrotu od tego nie ma i są gotowi taką transformację przejść, jak dostaną wsparcie finansowe, więc taki model, o którym powiedział pan profesor, czyli model, który także jest racjonalny, bo przesyłanie prądu na duże odległości jest bardzo nieefektywne, bo to jest poziom efektywności 60% tracimy.
Tak, 40% ginie po prostu.
Tak, 60% przesyłamy, 40% tracimy na przesyle, więc źródło ciepła jak najbliżej miejsca, źródło prądu jak najbliżej miejsca wytworzenia
wykorzystywania tam,
jest najskuteczniejsze, tam więc to niezależnie, że tutaj dlatego odchodząc od ideologizacji dyskusji o klimacie, to są racjonalne wybory po prostu, także my jesteśmy dzisiaj, myślę, na nie.
I racjonalnym też wyborem jest jakby wpisana chyba w działalność pani ministerstwa jakaś forma dekarbonizacji, tak? Gospodarki. Mówi pani o tym, że od 2021 roku już nie będzie pieniędzy na dofinansowanie. Ale
ja teraz tego nie oceniam, bo to jest troszeczkę to, o czym powiedział pan profesor. No, nie będzie takiej możliwości, bo taka jest polityka Unii Europejskiej, prawda? Że nie dofinansowujemy, nie będzie banki komercyjne europejskie, nie będą mogły udzielać kredytu na projekty związane, no nie wiem, z budowaniem nowego szybu, prawda, kopalnianego, no albo wykorzystaniem, no, albo budowaniem nowej elektrowni węglowej. No po prostu taka jest polityka europejska. I w związku z tym my mówimy, no dobrze, jeśli nie możemy tego typu projektów realizować, no to szukajmy innych możliwości. I tutaj wszelkie wykorzystanie, nie wiem, geotermii. No,
ale wydaje mi się, że węgiel to nie jest właściwie stracona sprawa. Trzeba po prostu technologię zmienić, żeby ten węgiel wykorzystywać w taki sposób, ażeby nie był tak bardzo uciążliwy dla środowiska w zakresie chociażby tego dwutlenku węgla, który się eksponuje.
Stąd mówimy o tym tak zwanym błękitnym węglu, tak, czy tak, spalaniu tak. Beztlenowym, tak? Takim spalaniu bez...
Takie zadałbym jeszcze pytanie, wracając do tej ideologizacji, a mnie dyskusji, że co stoi za tym takim ideologicznym zacietrzewieniem, nie przyjmującym do wiadomości obiektywnej wiedzy. No malthusianizm, jakaś forma religii ziemi, no, co państwo sądzicie o tym zacietrzewieniu takim ideologicznym, że ta koncentracja na dwutlenku węgla jako głównej przyczynie kłopotów naszych ludzkości.
No to zostało, to zostało w jakiś sposób, przepraszam, w jakiś sposób narzucone przez IPCC, czyli Intergovernmental Panel of Climate Change. I właściwie te poglądy dzisiaj dominują. Jakby zupełnie wycisza się, że równolegle z tym Intergovernmental Panel of Climate Change istnieje Non-Governmental Panel of Climate Change, w którym właściwie nawet jest więcej osób skupionych i przyjmujących te argumenty. Chociaż musimy od razu powiedzieć, że w nauce to nie decyduje demokracja, kogo jest więcej, czego jest więcej, to ma rację. Rację może mieć czasami jeden człowiek, prawda? Ale prawdą jest to, do czego pan tu nawiązał. Że wszystko się sprowadza do tego, czy co my nazywamy ekologią i tym negatywnym działaniem człowieka w wielu zakresach. I tutaj trzeba by nawiązać do tego, co pani minister już tutaj podniosła. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że problem ekologiczny i nieprawidłowości działania jest programem moralnym. I to właściwie trzeba by przezwyciężyć.
No tak, jeszcze jest kwestia tego wirusa poprawności politycznej, nie? Który nie pozwala, na przykład na uczelniach nie ma dyskusji, że samo poruszanie problemu jest już niezgodne z oficjalną doktryną, jest podejrzane i jakby wyrzuca człowieka poza nawias tak zwanego środowiska naukowego. Takie rzeczy się zdarzają dość często.
To musiałby pan profesor powiedzieć, jak to wygląda w obszarze tych nauk, które dostarczają nam dowodów w zakresie...
Brak wolności dyskusji w obrębie świata nauki.
Nie ulega wątpliwości, że jest ogromna grupa klimatologów, którzy podpisują się pod tym, co ten IPCC narzuca. I oni są jakby też i pewnym gwarantem, powiedzmy, przyjmowania tego. Chociaż w świecie naukowym bywa to bardzo różnie. Ja tu powiem coś, co osobiście uważam nawet może za zbyt radykalne, ale taki amerykański fizyk Lewis, który właściwie był przez Killing, to dwóch takich było, który był bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego poglądu, że właściwie o wszystkim decyduje człowiek. Jak się temu przyjrzał bliżej z punktu widzenia nauk o Ziemi, fizyki atmosfery i fizyki i geofizyki, stwierdził, ja tu przywołam to, że to jest największy pseudonaukowy przekręt, z jakim on się zetknął w swoim długim życiu fizyka. Ale to można przeczytać w internecie. Mm-hmm. No nie jest nic zniekształconego, co mówię.
Ale być może, bo wracając do tego, o czym co zapytał pan redaktor, czyli skąd, gdzie są te, jakby korzenie tej dyskusji, ewentualnego, prawda, braku dyskusji, czy też jakby obowiązkowej
walka
zgody.
Walka lobby naftowo-węglowego z lobby wiatrakowym.
Obowiązkowej zgody, ale to jeszcze ja bym sięgnęła do tych lat 60. i 70. I myślę, że tu z gruntu to, o czym powiedział pan profesor, czyli jakby pozbawienie tej dyskusji walorów moralnych z jednej strony, a z drugiej strony zobaczmy, kiedy ten dyskurs się pojawia. On się pojawia w świecie, który postkolonialnym, prawda? To jesteśmy, wychodzimy z epoki kolonialnej, czyli tej eksploatacji, zgodzimy się przecież, nieuprawnionej, tak? Nieuprawnionej eksploatacji grabieżczej, dokonywanej przez bogaty Zachód na kolonizowanych obszarach. I ten kolonializm dotyczył nie tylko traktowania tych ludzi bez poszanowania ochrony praw człowieka, ale także tej ziemi, która tam była w sposób absolutnie dzisiaj byśmy powiedzieli niezgodny z ani z prawami człowieka, ani z regułami demokratycznymi czy republikańskimi, z pominięciem wszystkiego. I ten świat Zachodu, który zaczął sypać sobie popiół na głowę, szukał skanalizowania gdzieś tego. No więc jednym z tych elementów w fazie tej epoki postkolonialnej było między innymi bardzo wzmocnienie i gdzieś wyrosło na gruncie lewicowym powiedzenie, że teraz ochrona prawa człowieka, prawda, które rozumiane w zupełnie nowy, powiedzielibyśmy, niechrześcijański sposób i także ochrona środowiska w zdehumanizowany sposób. I dzisiaj my mamy lekcję do odrobienia. Mówię, my pewnie ta strona, prawa strona dyskursu publicznego, która prosta negacja nie jest odpowiedzią, bo przecież, nie, no, nie, tak jak powiedzieliśmy, że to odpowiedzialne podejście, głęboko moralne podejście do użytkowania ziemi, to my musimy przywrócić ten dyskurs i mówić zgoda, tak? Znaczy tutaj jest między nami zgoda co do tego, że chcemy pozostawić ziemię co najmniej w takim kształcie, jak dostaliśmy od poprzednich pokoleń, ale tylko co to dla nas znaczy, prawda? I odpowiedzmy sobie, znaczy stawiajmy prawdziwe pytania i odpowiadajmy na prawdziwe, rozwiązujmy prawdziwe dylematy.
A jak wyglądała ziemia, na której chcielibyśmy żyć, to oddaje szósta symfonia pastoralna Ludwika van Beethovena, pierwsza część Allegro non troppo. Posłuchajmy. Muzyka, w której czuje się związek człowieka z harmonią, z przyrodą. Do tego stan idealny. Zresztą romantyzm odkrył przyrodę. Po raz pierwszy problem przyrody pojawia się w romantyzmie. A to tak na marginesie zupełnie. Wracając do polityki. Jeżeli rzeczywiście mamy podążać zgodnie z wymogami, które narzuca Unia Europejska, no to w ramach tak zwanego zrównoważonego rozwoju powinniśmy na to dostać środki. Tak, to, o czym pani minister mówiła, że jako sfera postkolonialna, tak? Która rośnie w siłę.
Oczywiście, to jest ten wątek, na który zwrócił uwagę pan premier Morawiecki właśnie w czerwcu na Radzie, za który ostatnio został w dość żenujący sposób potraktowany przez pana prezydenta Macrona, czyli który powiedział, że my nie jesteśmy, nie mówimy nie dla neutralności klimatycznej, tylko mówimy, że to są konkretne koszty. I te koszty w Europie Środkowej, te koszty w Polsce wyglądają zupełnie inaczej niż we Francji. Francja w 70% oparta na energetyce atomowej może powiedzieć, że będzie w 2050 neutralna, bo ten cel do dojścia dla niej nie jest problematyczny. Polska w 80% oparta na, w 75, oparta na węglu, na energii wytwarzanej z węgla. Aby powiedzieć neutralność 2050, to są ogromne transformacyjne koszty. No więc jeżeli mówimy o jednolitym europejskim rynku i o poziomie konkurencyjności, no to my nie możemy w ten sposób pozbawić się kompletnie możliwości konkurowania na europejskim rynku, nie dostając w ramach odpowiednich środków, możliwości przejścia tej transformacji. Bo co do tego, że tę transformację przejść chcemy, dyskusji, tak? No nie ma dyskusji na ten temat. Oczywiste jest to z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że system energetyczny oparty na blokach dwusetkach, zbudowany na przełomie lat 60., 70., 50 kilka takich bloków mamy. Dzisiaj ich żywotność technologiczna się kończy. No więc my coś z tym musimy zrobić. Po drugie, zapotrzebowanie na energię rośnie. Musimy te nowe moce stawiać. Zdajemy sobie sprawę, że zasoby w kopalniach, bo ta dyskusja oczywiście ogromna, która wybuchła, importujemy węgiel. Przypominamy nieustająco, że największym importerem węgla w Europie są Niemcy, nie Polska. No i importujemy, tak, oczywiście, że importujemy, bo te zasoby węglowe, albo może nie tyle zasoby, co moce wydobywcze, które dzisiaj mamy i szyby, które mamy, nie pozwalają nam więcej, więc musimy szukać nowych źródeł energii. I dlatego mówimy dzisiaj, Polska Grupa Energetyczna inwestuje w farmę wiatrową. Tauron, duża inwestycja w farmę fotowoltaiczną. Farmy wiatrowe na Bałtyku. Ten proces zajmie nam trochę czasu i będzie bardzo kosztownym procesem. Znacznie bardziej niż transformacja bogatej skądinąd dużo bardziej Francji.
Znaczy, ale tutaj możemy warto dodać, że nam się zarzuca, że mamy właściwie tą energetykę opartą na węglu, ale przecież Niemcy nawet rozwijają w tej chwili stale energetykę opartą na węglu, także brunatnym. To jest najbardziej uciążliwy dla środowiska. I to jest to, nawiążę do tego, co pani minister powiedziała i użyła słowa neokolonializm. Mnie się wydaje, że nawet ten przykład możliwości handlowania emisjami to jest najlepsza ilustracja tego, że się pewne neokolonialne jakby zachowania obserwuje współcześnie. Wracając jeszcze raz do tego, co tutaj już kilkakrotnie padło. Trzeba szukać nowych źródeł energii i trzeba szukać ich w takim zakresie, w którym rzeczywiście eliminuje się nie tylko dwutlenek węgla, ale w ogóle...
NOx-y, przecież nie mówimy o tym, że wszystkie tlenki azotu są przecież dla człowieka bardziej...
No właśnie. Nie mówiąc o nawet prostym zanieczyszczaniu takim śmieciami, które też emitują między innymi metan, o którym tak się jakoś bardzo, bardzo mało mówi. Tak więc...
Z drugiej strony jest pewien paradoks, bo dlatego, że polityka klimatyczna skutkuje wzrostem cen. Jak Europa ma zachować konkurencyjność bez hamowania wzrostu cen?
W ogóle bycie eko jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem dzisiaj, bo kiedy mówimy od produkcji żywności, jeżeli mówimy dzisiaj o produkcji żywności, to produkcja żywności bez dodatków środków ochrony roślin i bez nawozów jest znacznie kosztowniejsza niż ta, która maksymalizuje plony z minimalnego pola, tak, uprawnego. Także bycie ekologicznym kosztuje. I teraz jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że my nie powinniśmy chcieć ponosić tych kosztów, bo jabłko nienawożone i niezmutowane genetycznie jest zdrowsze niż prawda, sztucznie pędzone. Tylko my nie możemy oszukiwać sami siebie, mówiąc, że to nie nas nie kosztuje. To nas kosztuje, tak? I tylko pytanie, czy społeczeństwo na dorobku, bo Polska jest ciągle państwem na dorobku, jest w stanie udźwignąć te koszty samodzielnie dzisiaj? Moim zdaniem, bez odpowiedzialnej polityki wspólnotowej europejskiej, odpowiedzialności tej rozciągniętej, tej właśnie rozciągniętej jeszcze od XIX wieku, które wyrżnięte lasy na Wyspach Brytyjskich w dobie rozwoju przemysłowego XIX wieku.
Lasów.
A tutaj zupełnie inaczej. No więc... Dlatego powtarzam, tutaj ta sprawiedliwa transformacja i fundusze, które są niezbędne, po prostu my o tym nie rozmawiamy w sposób ideologiczny, tylko mówimy tak, ale...
To, co państwo mówią, jakby wskazuje, że mamy do czynienia z lasem, puszczą, gigantyczną puszczą problemu i że polityka no, to jest rzeczywiście zajęcie w gruncie rzeczy bardzo odpowiedzialne i dla dobrej... Nie ma tam miejsca na ideologów, bo wtedy zaczynają się...
Ale to też nie ma miejsca na proste odpowiedzi. Myślę, że to jest najważniejsze, bo byłoby myślę dobrze, żeby po tej audycji, gdybyśmy mieli takie przekonanie, że warto się edukować, warto wytwarzać w sobie zachowania takie, o których mówimy, no ja w ubiegłym roku czy dwa lata temu byłam autorem regulacji związanych z tymi nieszczęsnymi torebkami plastikowymi, prawda? To jest kwestia bardziej edukacyjna, prawda? To, żebyśmy eksploatowali w sposób odpowiedzialny. No, my dzisiaj żyjemy ten świat rozbuchanej konsumpcji, który sprawia, że wymieniamy garderobę w szafie co sezon, prawda? Że ta zasada, dobra zasada gospodarna, którą pamiętamy, że niczego się nie wyrzuca, bo żeby nie zmarnować od jedzenia.
W Poznaniu doskonale panią minister rozumieją.
No to, ale jakby
a przynajmniej starsza generacja.
Świat globalny, który i ten dynamiczny, rozpędzona gospodarka, powiedzmy, ostatniego 50-lecia opierała się na częstych zmianach. No już nie wspomnę o tym, prawda, samochodach pierwszych, które jeździły 20 lat, a dzisiejsze wymieniane po co 4, co 5 lat. Więc my, ten powrót do takiego odpowiedzialnego korzystania jest bardzo ważnym elementem edukacyjnym.
Ale skali opiera się na stwarzaniu rynku potrzeb, pani minister.
No więc my dzisiaj
się musimy...
Same dylematy. Więc my się dzisiaj musimy z tym rzeczywiście bardzo poważnie zmierzyć. W tej sferze edukacyjnej jest także bardzo wiele do zrobienia.
No właśnie, ale w tej chwili mieliśmy dobry przykład tego, że
zbliżamy się do końca.
Ta sfera edukacyjna nie do końca jednak dobrze funkcjonuje, bo ja z jednej strony jestem bardzo po stronie tych młodych ludzi, którzy wykrzykują bez węgla, prawda, ale są tak ustawieni w tej chwili mentalnie, że oni już nie znają tego całego mechanizmu złożonego.
Są ofiarami pewnej walki między lobby naftowo-węglowym, a lobby wiatrakowym, lobby, które jest za odnawialnymi źródłami energii. Niestety ta rozmowa jest rzeczywiście fascynująca i można byłoby rozpisać na kilka programów. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do studia, pani minister.
Dziękujemy za zaproszenie.
Jadwiga Emilewicz i pan profesor Wojciech Stankowski.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję Państwu.
Kierunek Europa.